Chvála Bogu. Wspaniały dzień mamy dzisiaj. Kto się cieszy, że jest niedziela? Wow. Kto się cieszy, że dzisiaj Polska gra w finale Mistrzostw Świata? A kto się cieszy z tego, że mamy zbawienie? Wow. Ja się bardzo cieszę, że mogę być dzisiaj, że mogliśmy razem oddawać Bogu chwałę, uwielbiać Jego święte imię. On jest wśród nas obecny i On chce do nas też mówić. On chce nas zmieniać nie tylko dzisiaj, nie tylko w niedzielę, ale dzisiaj jest czas, kiedy możemy w wyjątkowy sposób razem z Kościołem spotkać się i słuchać tego, co On do nas chce powiedzieć. Chciałbym się z Wami podzielić tematem, którym żyłem przez ostatnie kilka tygodni. Rozważałem to, rozmyślałem i tym myślami chciałem się podzielić. To jest temat, taki tytuł, może jeżeli macie dzisiaj programy tygodnia, to ten tytuł może widzieliście. Tytuł jest taki: próby w życiu chrześcijanina ze znakiem zapytania. Bo zacząłem sobie zadawać pytanie, czy w życiu dzieci Bożych zawsze będzie się działo dobrze? Takie pytanie. Czy w życiu dzieci Bożych będzie zawsze działo się dobrze? Albo z drugą stronę, czy to jest normalna sytuacja, że chrześcijanin odnosi same sukcesy i nie przechodzi żadnych prób? Czy to jest normalna sytuacja, że w naszym życiu nie ma prób? I może to nie jest temat, który byście chcieli dzisiaj rozważać ze mną, bo to nie jest temat na niedzielę. Próby i doświadczenia. Może chcielibyście dzisiaj słuchać na temat miłości Boga, na temat Jego dobroci, na temat tego, że Jezus umarł za nasze grzechy. Ale dzisiaj niestety nie będziemy o tym mówili. Będziemy o tym mówili, co to znaczy w życiu chrześcijanina, co znaczą próby i czy są one potrzebne w naszym życiu. Pozwólcie, że na początku, zanim rozpocznę, to włączę stoper, żeby wiedzieć, że za długo nie mówię. I podzielę się z wami taką anegdotą z mojego życia. Na co dzień tym, czym się zajmuję w pracy, to jest często tworzę różne prezentacje, piszę artykuły albo patenty i kiedy współpracuję z różnymi ludźmi, to proszę ich, tych zaufanych, żeby przeczytali i ocenili, dali mi jakąś odpowiedź. Chciałbym zobaczyć, co ja zrobiłem pracując 2 tygodnie nad jakimś tematem, 4 tygodnie albo 8 tygodni. I często jest tak, że dostaję odpowiedź i ktoś mówi, jest super. Ja wtedy sobie myślę, co ja z tym mogę zrobić, że jest super. Tyle to ja wiem, przecież sam to robiłem, nie? A ja bym chciał dostać odpowiedź, a to mógłbyś zrobić inaczej, a tutaj ten wzór mógłbyś rozwinąć inaczej, a te obliczenia może tutaj wydają ci się, że są dobrze, ale powinien się poprawić. Albo powinieneś jeszcze rozważyć inny temat, aspekt, którego nie dotknąłeś. I wtedy, jeżeli dostaję taką odpowiedź, to wiem, że ktoś się zatroszczył o to, żeby dobrze ocenić moją pracę. Nie zrobił tego po prostu, żeby być miłym, nie odpisał, ale zatroszczył się, żebym mógł poprawić coś, co już według mnie zrobiłem dobrze. Ale ktoś, kiedy na to patrzy z boku, może mi coś wytknąć palcem, powiedzieć, że ten fragment jest zły, albo nauczyć mnie czegoś, powiedzieć, te wzory w ten sposób się rozwija. Oczywiście nie wszyscy, którzy tu jesteśmy na sali, piszemy artykuły, więc może to do was nie przemawia, ale możemy też popatrzeć to z perspektywy każdego z nas. Każdy z nas idzie do lekarza. Jeżeli idziemy do lekarza, źle się czujemy, poszlibyśmy na spotkanie, byśmy zapytali, powiedzieli, co nam jest, oczekując, że lekarz nas zbada, lekarz by powiedział, wszystko okej, bez żadnego badania. Nie bylibyśmy zadowoleni z takiego lekarza. Czekalibyśmy na jakieś badanie. Może by powiedział, jest wszystko okej, ma pani 80 lat, kończ. Trzeba kończyć, nie? Nie, to nie o to nam chodzi. Chcemy wiedzieć, że zdrowie jest właściwe. Po to idziemy do lekarza. Dobry lekarz przepisze badania. Jeżeli widzi na przykład, że nasza kondycja zdrowia jest niewłaściwa, to może przepisze rehabilitację, może każe nam inaczej się odżywiać. Zmieni coś, zasugeruje coś, wytknie nam palcem. Może nam będzie niemiło, że nam powie, a powinniście coś innego jeść, niż jecie dzisiaj. No ale to jest po to, żebyśmy byli zdrowsi. Jeżeli idziemy do mechanika i zostawimy samochód u mechanika, bo chcemy sprawdzić ten samochód przed wyjazdem na długie wakacje, 5000 kilometrów mamy przejechać, załóżmy. I ten mechanik powie, wszystko w porządku, ale on nawet nie podniósł tego samochodu na podnośniku. No to nam ciężko zaufać, że wszystko w porządku, nie? Nikt z nas nie zaufa i nie pojedzie takim samochodem. Ale jeżeli mechanik powie, a mamy do wymiany to, to i tamto i to będzie kosztować tyle złotych, to nas zaboli. Nie? Zaboli naszą kieszeń. Ale wiemy, że on zrobił swoją pracę dobrze. Wypunktował wszystko, co było do poprawienia. I tak jest właśnie z naszym Bogiem, z naszym Panem. Werset, który macie w programach tygodnia, jest zapisany w Przypowieściach Salomona w 17 rozdziale, w 3 wersecie. Będę dzisiaj czytał z tłumaczenia Nowego Przymierza, więc jak macie Biblię, to zachęcam, żebyście otwierali razem ze mną. O kilka tych fragmentów zacytuję z różnych miejsc. Ale w Przypowieściach Salomona czytamy tak. W tyglu wytapia się srebro, w piecu złoto, lecz tym, który bada serce, jest Pan. Jeszcze raz. W tyglu wytapia się srebro, w piecu złoto, lecz tym, który bada serce, jest Pan. Po co się wytapia srebro i złoto? Po co taka procedura? Wydobywa się srebro lub złoto, lub gdy się gromadzi tak zwany złom, to żeby ocenić jego jakość, trzeba to podgrzać do bardzo wysokiej temperatury, ponad 1000 stopni w piecu i wtedy to, co jest tak zwanym żużlem, tym brudem, uniesie się do góry. To, co jest tym super cennym kruszcem, opadnie na dół. W ten sposób można rozdzielić to, co jest dobre, od tego, co jest słabe. Dobre złoto, gdybyśmy przepalili taką sztabkę złota, pewnie nic się nie wydobędzie na górę, jeżeli ono jest pierwszej próby, jeżeli to jest czyste złoto. Jeżeli to jest słabe złoto, to pewnie dużo tego żużlu pójdzie, a mało zostanie złota na dole. Po to badamy złoto, po to badamy srebro. I Pan Bóg mówi, że tym, który bada serce, jest Pan. On sprawdza to, w jakim my miejscu jesteśmy. Jak dużo w nas jest tych słabych rzeczy, a jak dużo jest tych cennych. Kilka fragmentów ze Słowa Bożego przeczytam. Z Jeremiasza 17:10. Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary. Hebrajczyków 12:5. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Objawienie 3:19. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. W tych trzech fragmentach to, co widzimy, to jest przede wszystkim, że Bóg poddaje próbie zamiary. On sprawdza, jakie są nasze zamiary. On wytyka błędy. Kiedy ktoś nam wytyka błędy, kiedy ktoś mi wytyka błędy, to mi jest zazwyczaj przykro. Chyba, że to jest artykuł, to wtedy wiem, że chce mi pomóc. Ale kiedy ktoś mi wytyka błędy dotyczące mojego życia, że robię coś nie tak, że powinienem coś zmienić, to jest mi zazwyczaj przykro i włącza się we mnie odruch obronny. Ja bym próbuję mówić, a to jednak może źle rozumiesz to, co tak naprawdę, jakie są moje intencje, a tak naprawdę nie rozumiesz, jak ja ten problem chcę rozwiązać. Ale Bóg nam wytyka błędy i On nie robi tego po to, żeby nam uprzykrzyć życie, tylko wytyka błędy, żebyśmy stawali się lepsi. On nas poprawia i wychowuje, w Objawienia czytamy, tak? On nas wychowuje, bo jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, będzie nas wychowywać. Będzie chciał nas zmieniać. Będzie chciał działać. Hebrajczyków dalej czytamy w 12 rozdziale. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wow. Trochę tak jak z tym moim artykułem. Bóg mówi, że jak was nie będę karcić, jak zobaczycie, że nie jesteście karceni, to coś jest nie tak. Musicie sobie zadać pytanie, o co chodzi. No chyba, że jesteście tacy wyjątkowi i nieomylni, że nie ma czego wskazać, czego naprawić. Ale cierpliwie, cieszcie się, cierpliwie znoście karcenie. No to jest normalna sytuacja w życiu chrześcijanina. Ale po co nam te karcenia? Po co nam uciski? Po co nam próby? Chcielibyśmy żyć spokojnie, chcielibyśmy żeby wszystko było, żebyśmy odnosili sukcesy w każdym obszarze naszego życia. Ja bym tak chciał. Ja nie chciałbym przechodzić przez uciski, przez próby, przez doświadczenia. I znowu trzy fragmenty. Z Jakuba, z pierwszego Piotra i z listu do Rzymian. Pierwszy rozdział listu Jakuba. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kształtują wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Teraz z pierwszego Piotra, też pierwszy rozdział, szósty werset. Gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. I z Rzymian 5:3 chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam został dany. W tych trzech fragmentach widzimy, ja widzę dwa powody, dla których Bóg chce nas poddawać próbom. Jeden, chce kształtować w nas wytrwałość. W obu fragmentach była mowa o wytrwałości. W liście Jakuba było, wiara kształtuje wytrwałość, a w liście do Rzymian, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Wytrwałość jest super cechą, wspaniała cecha. Między innymi potrzebna nam jest, żeby osiągać sukcesy w sporcie, w muzyce. Jak ktoś mnie zapyta, jaki instrument, kiedy zaczyna ktoś się uczyć i pyta mnie, gdzie instrument trzeba kupić, to ja mu powiem, kup używany instrument, bo nie ma na świecie tak dużo, bo niewielu ludzi jest wytrwałych. I gdy ludzie kupują nowe instrumenty, zazwyczaj po 2-3 miesiącach nie używają ich w ogóle i sprzedają bardzo dobre instrumenty, które są nieużywane. Nie ma wytrwałych ludzi, ich jest niewielu. Więc kupujemy używane instrumenty, bo ci właśnie, którzy nie są wytrwali, sprzedają swoje perełki. Z kolei, jeżeli jesteśmy wytrwali, to taki jeden z muzyków powiedział, ćwicz 6 godzin codziennie, a będziesz mistrzem danego instrumentu, wirtuozem. Wytrwałość, 6 godzin, co to jest? 6 godzin codziennie jesteśmy wirtuozami. Pan Bóg mówi, że przechodzimy przez próby właśnie po to, żeby być wytrwali. Jeżeli my możemy być na ziemi, grając na instrumencie, ćwicząc dany sport, możemy być mistrzami, to jeżeli będziemy przez Boga próbowani, ćwiczeni i staniemy się wytrwali, to jakimi będziemy wtedy chrześcijanami? Jakimi będziemy dziećmi Bożymi? Jak możemy wyćwiczyć to się? I co to nam daje? Będzie to nas prowadzić do dzieła doskonałego. To w Jakuba jest napisane. W Piotra mówi, że to uwypukli cześć Jezusa Chrystusa. Czy chcecie być wytrwali, żeby uwypuklać cześć Jezusa Chrystusa? Żeby przez nasze życie było widać Jego cześć. Żeby stawać się doskonałymi. Żeby wyrabiać siłę charakteru. To jest w Rzymian napisane. A w ostateczności, żeby pogłębiać naszą nadzieję. Ja chcę, ale to nie jest proste, bo trzeba pamiętać, że wszystko to jest w kontekście przechodzenia przez próby. I co, jakie mogą być rodzaje prób? Pewnie jak o tym mówię, to możecie sobie wyobrazić różnego rodzaju próby, przez które przechodziliście. Może ktoś w tym momencie przechodzi przez próbę. Może ktoś wie, że niedługo będzie przechodził przez jakąś próbę. Każdy ma w głowie coś innego. U każdego to jest. Ta próba wygląda inaczej. A ja się odniosę do jednej z prób, którą też w przypowieści Salomona możemy znaleźć. I też ona się dotyczy srebra i złota. Jest tam napisane w 27 rozdziale, 21 wersecie. Przypowieści Salomona 27:21. Dla człowieka próbą jest sława. Dla człowieka próbą jest sława. Ktoś może powiedzieć, no i co z tego? nigdy nie będę sławny. Może to byłaby dla mnie próba, ale w tym momencie nie będę przechodzić przez próbę sławy. A z drugiej strony zastanówmy się, czy nie jest tak, że jeżeli w jakimś towarzystwie się obracamy i coś robimy dobrze, na przykład w naszej szkole albo w naszej pracy, to możemy czuć się w pewnym sensie sławny. To jest ten, który potrafi rozwiązać taki problem. To jest to dziecko, które dostaje ze wszystkiego szóstki, jest sławne przez to. W kościele to jest ten zespół, który potrafi uwielbiać Boga. To jest ta siostra, która potrafi zrobić kawę, sławna z tego. I wtedy zaczynamy myśleć o tym, no rzeczywiście, jak ja jestem dobry w tym. Ja jestem najlepszy. Ale od kogo to mamy? Od kogo mamy swoje talenty? Od kogo mamy to miejsce, w którym jesteśmy? Od Boga. I ta próba właśnie sławy polega na tym, żeby to, czym służymy, za to oddawać Bogu chwałę, a nie sobie, bracie. To jest próba, którą każdy z nas może przejść. No ale oczywiście, kiedy myślimy o próbach, możemy myśleć o różnego rodzaju, tak jak Abraham, który był poddany próbie, kiedy miał oddać w ofierze swojego jednorodzonego syna Izaaka. Tak jak Lot, który został poddany próbie i miał wyjść z miasta, nie obracać się, zostawić wszystko. Nie miał opcji, nie mógł się popakować, jeszcze dwa razy spojrzeć, zobaczyć na swoje miasto. Jakby się obrócił, to by zginął. Musiał wyjść. To była jego próba. Przez to Abraham, przez tę próbę stał się mocniejszy w wierze. W wierze też, że Lot też miał dzięki temu mocniejszą wiarę. Każdy z was, jak tu jesteśmy, wierzę, że przechodzi próby. Każdy będzie przechodził. I w tym momencie, kiedy jesteśmy, przechodzimy te próby, kiedy czekamy na te próby, musimy pamiętać o tym, że to jest właśnie po to, żeby nas umacniać, żeby stawać się wytrwalszymi, żeby stawać się tymi, którzy będą bardziej oddawali chwałę, wskazywali na Jezusa. Ale nie zawsze jest tak, że nam się uda przejść przez próby obronną ręką, że odnosimy sukces. Dlaczego tak twierdzę? Na przykład w przypowieści o siewcy jest jeden rodzaj gleby, na którą spadło ziarno. W Łukasza 8:13 czytamy na temat gruntu skalistego. I tam jest napisane, że ludzie na gruncie skalistym są, ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Łatwo jest nam, może nie super łatwo, ale jest prosto przyjąć słowo, kiedy wszystko się układa. Iść za Jezusem, za Bogiem. Ale w momencie, kiedy przychodzą próby, co się dzieje z naszą wytrwałością? Czy potrafimy wytrwać, czy rezygnujemy? W liście drugim do Koryntian Paweł zachęca w 13 rozdziale, 5 wersecie: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy dostrzegacie u siebie, że Jezus Chrystus jest w was. Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Jeszcze żeby podkreślić, że przechodzenie przez doświadczenia jest normą i było normą, i nie tylko w życiu jednostek, ale też całych narodów, to przeczytam fragment z Psalmu 66. Trzy wersety od 10. Psalm 66. Rzeczywiście poddałeś nas próbie, Boże. Wytopiłeś nas tak, jak wytapie się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask. Włożyłeś nam na biodra niedolę. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach, włożyłeś na biodra niedolę, wprowadziłeś nas w potrzask. Bóg pozwolił, żeby takie rzeczy się działy, ale na koniec, w końcu wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. On nie zostawia, nie spowoduje, że zawsze będziemy w tej próbie. On nas wyprowadzi. Nie zostawi nas samych sobie. On nas będzie chciał wypróbować. I o tym za chwilę będę mówić. Ale jeszcze zanim, to chciałbym, żebyśmy chwilę zastanowili się, czy to zawsze to, co się w naszym życiu dzieje, to, o czym przed chwilą pomyśleliście, gdy mówiłem o próbach, czy to zawsze jest rzeczywiście próba, a może to jest coś innego. Może to jest pokusa, może to jest coś, czym szatan nas chce zwabić. I w liście Jakuba, który już mieliśmy otwarty dzisiaj w 12 wersecie pierwszego rozdziału, jest napisane: szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Szczęśliwy ten, który przechodzi przez próbę. Ale dalej, niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. Więc jeżeli w naszym życiu widzimy, że upadamy przez grzech, przez nasze żądze, to nie znaczy, że Bóg nas próbuje. To być może właśnie znaczy, że my upadamy przez własną głupotę, przez własną nieostrożność. Bo gdy Bóg nas uwolnił, gdy nas zbawił, gdy oddaliśmy Mu swoje życie, postanowiliśmy, że idziemy za Nim, zostawiliśmy za nami, tak jak śpiewaliśmy, ten świat jest za mną, zostawiliśmy nasz grzech za sobą. Ale może się zdarzyć, że nagle zaczynamy myśleć, ale to było fajnie, kiedyś to nie miałem problemów finansowych, bo potrafiłem trochę przykombinować w pracy. Potrafiłem wystawić lewe faktury i miałem w tym momencie dodatkowe pieniądze. Ktoś przychodzi, my właśnie wtedy sobie marzymy sobie, ktoś przychodzi i nam proponuje, żeby znowu to samo zrobić, co kiedyś robiliśmy. I marzymy, jak to było fajnie, może jednak trzeba zrobić, sami się nakręcamy. Grzeszyliśmy w inny sposób, no może nie wiem, spędzaliśmy całe dnie przed telewizorem, nic innego nie robiąc. Zamiast pracować, to leżeliśmy przed telewizorem. Ktoś sobie przypomina, jak było wspaniale. Bym poleżał cały dzień przed telewizorem, po co ja będę do pracy szedł dzisiaj. Nakręcamy się. W liście do Koryntian czytamy na temat tego, jak w małżeństwie to może działać w 7 rozdziale. Tam było na temat powstrzymywania się od współżycia w małżeństwie i później jest potem jednak znów podejmijcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak pościągliwości. Szatan będzie nas wystawiał. On wie, że jesteśmy ludźmi. Że jeżeli zaczniemy myśleć o pokusie, to ona zacznie w nas złe owoce rodzić. On wiedział o tym i próbował tak samo Jezusa atakować, kiedy wziął go na szczyt świątyni. Jest napisane w Mateusza. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I super, Jezus daje wskazówkę. Kiedy przychodzi diabeł, nas kusi, kiedy kuszą nas nasze pożądliwości, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy odpowiadać Słowem Bożym. Nie próbować negocjować, dyskutować, marzyć o tym, tylko przypomnieć sobie, co Słowo Boże o tym mówi. Może głośno trzeba to przeczytać, bo jak tylko sobie w sercu o tym pomyślimy, to nie wystarczy. Może trzeba zamknąć się w pokoju i głośno przeczytać te słowa. A może trzeba po prostu klęknąć i modlić się. Jak przechodzić próby? Jak przechodzić pokusy? Kiedy Jezus był w Getsemane i z uczniami modlił się, to powiedział w 26 rozdziale, 41 wersecie: czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Czuwajcie i módlcie się. Nie upadniecie wtedy w czasie próby. To są słowa Jezusa. On mówi: czuwajcie, módlcie się. To wydaje się proste, jak mówimy teraz. Wiemy, że uczniom nie było prosto modlić się sobie, spali po prostu. My czasami też będziemy zasypiać. Nie jest prosto powiedzieć, tutaj jest prosto powiedzieć, módlcie się. Ale w życiu na co dzień, kiedy przechodzimy próby, wiem z doświadczenia, że nie jest łatwo w tym momencie zacząć się modlić. Chcielibyśmy próbować rozwiązywać te wszystkie rzeczy, co są wkoło. A wtedy jest właśnie czas, żeby na chwilę stanąć i się pomodlić. Żeby czuwać, żeby mieć społeczność z Bogiem. To jest wtedy czas. Dlatego, że tak jak w liście do Koryntian czytamy, dotychczas nie spotkała was próba, to jest pierwszy list do Koryntian 10:13, znany fragment, nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. W czasie próby wskaże wyjście, abyście mogli ją znieść. A w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale czytamy na temat Jezusa, bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Wow. Jezus też doświadczał cierpień. On wie, co to znaczy być człowiekiem. On wie, co to jest być Bogiem, bo jest Bogiem, ale też wie, co to znaczy być człowiekiem. Tym bardziej to zawołanie z Mateusza, czuwajcie, módlcie się, tym bardziej staje się realne, bo on też wiedział, że to jest trudno. Kiedy czekał w Getsemane na swoją śmierć, wiedział, że jest trudno w tym momencie czuwać i modlić się. On przeszedł przez to jak człowiek, jak Bóg i jak człowiek. W 2 liście Piotra 2:9 czytamy, widać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby. Czy to nie jest wielka obietnica? On potrafi nas uchronić. On daje nam wyjście. On wie, co to znaczy cierpieć i mówi, czuwajcie i módlcie się. Nie wiem, czy ktoś z was, jak ja o tym dzisiaj mówię, nie zacytował sobie w głowie modlitwy pańskiej. Ja jak zastanawiałem się nad tym, to sobie zacytowałem. I tam jest fragment, jak się modlimy, to mówimy i nie wódź nas na pokuszenie. I ja mówiłem, że Jezus nas nie będzie wodzić, Bóg nas nie będzie wodzić na pokuszenie, że to szatan. To dlaczego Jezus kazał nam w ten sposób się modlić? I myślę, że parę razy może słyszeliście, a jeżeli nie, to właśnie chciałbym przypomnieć, że modlitwa została przetłumaczona, jak została. Modlimy się nią od pokoleń. I te słowa być może nie zostały ujęte we właściwy sposób. Do końca właściwy. Trochę ta myśl tam uciekła. Na szczęście, jak macie nowe przymierze, to otwórzmy. Akurat ten fragment powinniśmy jeszcze raz sobie przeczytać głośno. Mateusza, 6:13. Tam jest to przetłumaczone trochę inaczej, ale daje ogromną dzięki temu nadzieję, jeżeli te słowa modlitwy pańskiej odczytamy w tym nowym tłumaczeniu. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Czyli o co my się modlimy na co dzień? Co Jezus powiedział, że jest ważną modlitwą? Uczniowie zapytali, jak mamy się modlić. A on mówi, módlcie się, bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Wow. Mamy Go prosić, żeby był blisko przy nas. Nie tylko kiedy jest dobrze, ale właśnie kiedy jest źle. Kiedy przechodzimy próby, bądź Panie przy nas w chwili próby. Jak będziemy się modlić tą modlitwą, to pamiętajcie o tym, że właśnie my o to prosimy Boga, żeby On był przy nas, kiedy przechodzimy próby. On sam nas o to, do tego zachęcał. Dobrze, a jeżeli nie przechodzimy prób, co wtedy? Czytaliśmy w Hebrajczyków, że to znaczy, że Bóg, jeżeli nas nie karze, to nie jesteśmy Jego dziećmi. Ale może być też inna sytuacja. Może Bóg chce, żebyśmy poprosili o te próby. Straszna i odważna modlitwa. Dlaczego tak mówię? W psalmie 17 i w psalmie 26. Psalmista pisze takie słowa. W 17 psalmie 2, 3 werset. Niech sprzed Twego oblicza wyjdzie wyrok na mnie i niech Twoje oczy zobaczą to, co prawe. Doświadczyłeś me serce, nawidziłeś nocą, poddałeś mnie próbie, ale nic nie znajdziesz. Bo postanowiłem chronić usta przed splamieniem. Nic nie znajdziesz. Bardzo odważna modlitwa. Nie wiem, czy ktoś z nas jest w stanie powiedzieć, Boże, doświadczyłeś mnie i nic nie znajdziesz. Tak jak trochę taki prymus w szkole przy sprawdzianie. Nie znajdzie Pani żadnego błędu w moim sprawdzianie. Chcielibyśmy być takimi prymusami? Później psalmista w 26 psalmie pisze, osądź mnie, Panie, postępowałem nienagannie. Zaufałem Panu i nic mną nie zachwieje. Zbadaj mnie Panie, i doświadcz, poddaj próbie me pragnienia i myśli. Czy mamy tyle odwagi, żeby prosić Boga, aby nas doświadczał, aby nas zbadał? Przed Nim niczego nie ukryjemy. Ale może jest czas właśnie, żeby o to poprosić. Bardzo odważna modlitwa. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie. Wow. Jak ktoś się zdecyduje, żeby o to prosić, to musi być pewny tej modlitwy. Bo nie ma odwrotu. Pan Bóg wysłucha. I sprawdzi. Więc Bóg nas poddaje próbie, bo nas kocha. Szatan będzie nas kusić. Bóg, Jezus, chce być przy nas w chwilę próby. Chce nam pomagać. Nie będzie dawać większych doświadczeń, niż możemy przez nie przejść. Ale są jeszcze ludzie na ziemi, którzy będą próbowali też nas. Na przykład w pierwszej królewskiej, w 10 rozdziale, czytamy na temat królowej Saby. Tam jest napisane, gdy królowa Saby w związku z imieniem Pana usłyszała wieści o Salomonie, przybyła go wypróbować trudnymi pytaniami. Czy macie czasami tak, że ludzie, wasi znajomi, przyjaciele, chcą was wypróbować trudnymi pytaniami? A jaka jest różnica między twoją wiarą a moją? Czy oni chcą rzeczywiście się dowiedzieć tej różnicy? Nie, oni chcą wypróbować nas. Chcą zobaczyć, jacy my będziemy tutaj agresywni może. A może powiemy, że nie ma żadnej różnicy. Może w takich sytuacjach, gdy ludzie chcą nas wypróbować, to też Bóg nas wystawia na próbę. Może wtedy właśnie powinniśmy okazać miłość. Powinniśmy zachować się inaczej niż zazwyczaj. Nie walczyć. A czy to predestynacja to jest słuszne, czy może człowiek utraci zbawienie, czy nie może utracić? Możemy takie dyskusje wpadać. Ludzie próbują nas trudnymi pytaniami wypróbować. Tam w tym fragmencie dalej czytamy, że Salomon na wszystkie odpowiedział, ale miał mądrość od Boga. My też możemy prosić o mądrość od Boga, żeby On nam dawał ją wtedy, kiedy te trudne pytania przychodzą. Żebyśmy nie my szukali odpowiedzi, tylko żeby On nam dawał tę odpowiedź. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście też nad tym, bo teraz mówimy o tym, że co się dzieje, gdy my przechodzimy próby, jako ja jako Adam, Tomek jako Tomek, Piotr jako Piotr, czyli w pierwszej osobie. Ale co się dzieje, jeżeli my w zborze widzimy, że ktoś inny przechodzi próby? Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić jako bracia i siostry? Autorzy listu do Tesaloniczan pisali w pierwszym liście 3:5, a zatem nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiłem dowiedzieć się o waszej wierze i zatroszczyć się, aby w jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie. Zależało im na tym, żeby pomóc, że gdy przyjdzie próba, żeby nie upadli. I to jest dla mnie zachętą, żeby też patrzeć w koło, co się dzieje i jeżeli widzimy, że ktoś może upaść w danym miejscu, to pomagać mu, rozmawiać o różnych tematach, modlić się o niego, głośno podnosić tematy, a nie patrzeć, tak jak właśnie z tym artykułem, o którym wspominałem. Widzimy, że jest błąd, ale po co ja będę mu wypominał? Może mu będzie przykro, że ja powiem mu, że tu jest błąd. Może lepiej wcześniej powiedzieć i z nim się pomodlić, powiedzieć, zanim przyjdzie ta próba, w której on upadnie. Więc mówiłem o tym, że Bóg nas może doświadczyć, próbować. Ludzie mogą chcieć nas wypróbować. My powinniśmy innym pomagać. Ale my jesteśmy jako ludzie też przewrotni. I my czasami próbujemy wypróbować Boga. Zdarzyło się wam kiedyś? Mi się zdarzyło. Chciałem wypróbować, czy Bóg coś potrafi zrobić. I w Biblii też czytamy o tym, że jego lud próbował Boga. Próbował sprawdzić, czy Bóg coś potrafi. Na przykład, kiedy Izraelici rozbili się obozem w Refidim. Czytam o tym w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale. Akurat zabrakło im wody. Wcześniej dostali i wodę, i dostali jedzenie. Ale tutaj znowu nie było wody. Oni trochę się zachowali jak małe dzieci, kiedy idzie się na spacer z małym dzieckiem, dziecko się przed wyjściem napije i tylko wyjdzie z budynku i mówi, chce mi się pić i nie pójdę dalej. Przed chwilą dostało wodę, a za chwilę już znowu chce pić. I tak właśnie się naród zachował. Wtedy lud, to 17:2, Księga Wyjścia. Wtedy lud wszczął kłótnię z Mojżeszem. Dajcie nam wody do picia, żądali. Mojżesz odpowiedział, dlaczego kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? Oni wystawiali Pana na próbę. Czytamy na koniec pytanie, które było zadane w 7 wersecie tego rozdziału, po czym nadał temu miejsce nazwę Massa i Meriba. Massa to znaczy próba, Meriba znaczy spór. Z powodu sporu z Izraelitami oraz dlatego, że wystawiali oni tam Pana na próbę, stawiając zaczepne pytania. Czy jest Pan pośród nas, czy też nie? Czy zdarza wam się zadać pytanie, czy jest Bóg ze mną, czy Go nie ma? Czy tam, gdzie idę, to On idzie ze mną, czy nie idzie? A jeżeli idzie, to Boże, zrób to i tamto. Bo wtedy będę wiedział, że idziesz. Chciałbym, żebyś tak, a nie inaczej zadziałać. Właśnie tak naród izraelski, taki spór szedł z Bogiem. I Bogu to się bardzo nie podobało. Później możemy w wielu fragmentach czytać o tym sporze, że Bóg to wypomina swojemu narodowi, że oni chcieli go wypróbować. I Bogu się bardzo to nie podobało i oni za to ponieśli karę. A Jezus, czy on nie był próbowany? Chociażby w Ewangelii Mateusza, w 16, w 19, 22 rozdziale możemy przeczytać fragmenty, w których faryzeusze, saduceusze pytali go o to, czy nie uczynić cudu, żeby udowodnić, kim jest? Czy wolno się mężowi rozwieść? Czy płacić podatki? Które przykazanie jest największe? I czy nam się przypadkiem też nie zdarza czasami przeczytać jakiś fragment w Słowie Bożym i zapytać Jezu, a czy rzeczywiście ja powinienem robić to albo tamto? Może ty trochę coś innego miałeś na myśli, kiedy te słowa wypowiadałeś. Czy nie próbujemy tak wypróbować Boga, pokazać, że może my jesteśmy mądrzejsi? Że to nie do końca jest tak, jak tutaj jest napisane. No ale nic się zazwyczaj nie dzieje w takich sytuacjach. No ale też można wypróbować Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich Piotr napisał, co się stało, że mówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego. To jest fragment, który czytamy w miejscu, gdzie Ananiasz powiedział, że przyniósł cały majątek ze sprzedaży mienia, umarł i za chwilę Safira przyszła i potwierdziła to. Wystawili Ducha Świętego na próbę. Naród izraelski, Bóg ukarał ich za to, że próbowali Boga, faryzeusze, próbowali Boga, może nie widzimy Jezusa, może nie widzimy od razu skutków, ale kiedy Ducha Świętego próbowali wypróbować, a Ananiasz i Safira zginęli. Więc to nie jest do końca tak, że możemy próbować Boga w nieskończoność i w różnych aspektach. On nie da sobą tak sterować. Ale Bóg w jednym fragmencie Słowa Bożego, i to jest ostatni fragment, który dzisiaj przeczytam, możemy otworzyć razem, Malachiasza 3:10. Bóg w tym fragmencie sam zachęca do tego, żeby go wypróbować. Wcześniej mówiłem, że to niedobrze, a Bóg jednak mówi, wypróbujcie. Przynieście 3:10, Malachiasza 3:10. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonacie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę? Wow. Wypróbowanie Boga w kompletnie inną stronę, niż my jako ludzie byśmy chcieli. Bóg mówi, to dotyczy się konkretnego przykazania, ale Bóg mówi w szerszym kontekście, postępujcie tak jak mówię i zobaczcie, czy nie będę wam błogosławił. Trzymajcie się Słowa Bożego, moich przykazań. Zobaczcie, czy nie będę wam błogosławił. W ten sposób możecie mnie próbować. Nie tak, jak sobie wymyślicie, że ja będę wam cuda robił, tak jakbyście chcieli. Nie. Słuchajcie mnie i ja wtedy będę wam błogosławił. Wow. Bóg pozwala siebie wystawić na próbę, ale tylko w konkretnym kontekście. I kończąc, chciałem podsumować to, co dzisiaj próbowałem przekazać. Po pierwsze, Bóg poddaje próbie tych, których kocha. Jeżeli przechodzisz próbę w tym momencie, jeżeli przechodziłeś próby, albo będziesz przechodzić, to znaczy, że Bóg ciebie kocha. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego w twoim życiu. Z kolei, jeżeli nie przechodzisz tych prób, to zastanów się, czy cały czas idziesz za Nim. Bóg, druga myśl, Bóg nas nie kusi, robią to nasze pożądliwości. Tak jak czytaliśmy, sprawdźmy swoje serce, czy dalej trwamy w wierze. Jeżeli widzimy, że te pożądliwości nas kuszą, pokutujmy, zostawmy to. Wróćmy do Boga. Trzecia myśl, ludzie będą, i my jako chrześcijanie, będziemy próbować Boga Ojca, Syna, Jezusa i Ducha Świętego. I to może się dla nas źle skończyć. Jeżeli chcemy próbować Boga, to spróbujmy Go przez to, że będziemy wypróbowywać, czy Jego Słowo działa. Postępować będziemy zgodnie z Jego przykazaniami i sprawdźcie, tak jak jeszcze raz przeczytam w Malachiasza, przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Przekonacie się. Amen.